Radio Kraków Kultura. Włącz kulturę.
6 minut po godzinie 8, a my za chwilę przeniesiemy się do takiego świata bardzo osobistego, takie mam wrażenie, i to jakoś bardzo mnie ekscytuje, ale zanim to i zanim przedstawię moją gościnę, to może powiem tak, a może ją trochę przedstawię, bo sięgnąłem po tomik poezji, który wydała jakiś czas temu i przeczytałem i przeczytam to i państwu tam tak. Jestem tą laską ostrą jak stroboskop, kryzysową siostrą, w życiu jest słodko i gorzko jak kawa i ciastko. Jestem sąsiadką, dziwaczką, ciotką, zagadką, która nie ma męża. Jestem salsą, znasz to. Agata Zuł-Jabłońska, witaj serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
Czy to jest tak, że to cię jakoś definiuje, czy to jest całkowicie oderwane? Jesteś ciotką wariatką?
Jestem i naprawdę słyszałam te pytania od mojej bratanicy. Mhm. Jak to jest, że ty nie masz męża? Mhm. Ale nie było to jakimś takim opresyjnym tonem, tylko bardziej z taką trochę może fascynacją, że taka dziwna, taka duża, a taka sama trochę. Nie całkiem sama, ale to jakby w oczach mojej siostrzenicy te koty, to jeszcze nie jest rodzina taka standardowa. Ale czy ostrą, to nie wiem. Mhm. Ostrą się staram przynajmniej tak, żeby nie zamulać, no a żeby być tak naprawdę ostrą i jak ostrze, to chyba czasami tylko.
A powiedz mi, to wariactwo, to ono w tobie siedzi i coś ci daje?
Myślę, że mogę być nieobiektywna, mhm, i mogę nie wiedzieć dokładnie, co ze mną jest nie po kolei i nie tymi samymi ścieżkami, co u innych. Ale chyba coś jest i chyba nie umiem inaczej. No i dużo mi to dało. Dało mi to pisanie, dało mi to malowanie, dało mi to szycie, dało mi to też różne wyprawy i spotkania.
Ja tak sobie myślałem o tobie przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem. Zaraz opowiemy o pretekście do tego spotkania, ale zanim to chciałbym, żebyśmy trochę właśnie zaprosili naszych słuchaczy do tego twojego mikrokosmosu, tego twojego mikroświata, na który właśnie składa się tak wiele różnych mediów. I to mówiąc o mediach, mam na myśli nie tylko właśnie to, że szycie, że pisanie, że malowanie, ale to, że ja tak sobie stworzyłem w myślach, myśląc o tobie przed naszym dzisiejszym spotkaniem, obraz takiego człowieka, który potrzebuje wszystkiego dotknąć, wszystkiego jakoś zasmakować i we wszystkim jakoś się odnaleźć. To jest właściwe miejsce w myślach?
Ja myślę, że może tak być, że ja po prostu lubię robić rzeczy rękami, lubię przekształcać rzeczy w miarę moich możliwości i lubię kreować miejsca i troszeczkę customizować sobie świat. To wygląda tak, że biorę jakąś szmatę z biurka i obklejam sobie pokrowiec na telefon, mimo że pokrowce na telefon można kupić w sklepie. Poza tym nie lubię wyrzucać rzeczy i jak coś się psuje, to staram się to jakoś tam, nie wiem, naprawić, przerobić. No nie wiem.
A powiedz mi, bo mam wrażenie, że to wyrasta z tego samego korzenia jednak wciąż. Co to jest zuzin?
Zuzin to jest taka forma. Ma ona 3 lata w tym momencie. A właściwie 3 zimy. Jest to zin, czyli jednorazowa, dosyć chaotycznie tworzona książka, zeszyt z ilustracjami, z wierszami, z kawałkami tekstu, stworzona na bazie mojego starego zeszytu. Zeszytu ze szkoły, zeszytu z liceum, ze szkoły podstawowej, naprawdę, 98 rocznik zeszyty, ze studiów, studiowałam historię sztuki i też takie moje zeszyty, pamiętniki, w których zapisywałam swoje osobiste rzeczy, między innymi bardzo wczesne wiersze. I to było bardzo dawno temu, to mi się wtedy podobało, było mi wtedy potrzebne, było też użyteczne wtedy w jakiś sposób. A po 10-15 latach leżenia na półce u mnie w pokoju było śmieciem. i starałam się znaleźć formułę na to, żeby ten śmieć przestał być śmieciem. I zaczęłam po nich malować głównie czarną farbą tablicową, bo ona świetnie kryje i można wykorzystać jakby bardzo dobrze ten jej walor taki wylewania kubełka praktycznie na całe strony, a jednocześnie malowania bardzo mocną, czystą, czarną linią.
To ja powiem tak, najpierw tylko technicznie, że to jest ten pretekst, bo zuziny mogą państwo zobaczyć w Muzeum Komiksu, bo tam trwa wystawa Agaty Zujabłońskiej. Natomiast to, co jest ważne, to to, że jak sobie myślę o tym procesie zamalowywania farbą, pokrywania farbą, to sobie myślę o takim twórczym wymazywaniu przeszłości.
Trochę wymazywaniu, a trochę wracaniu do niej jednak, dlatego że ta przeszłość już sama się wymazała, sama się nadpisała jakoś w moim życiu wydarzeniami, różnymi zmianami, które zaszły też we mnie. I żeby ją zamalować, musiałam ją troszeczkę zobaczyć od nowa. Musiałam zajrzeć tam, zobaczyć parę różnych moich charakterów pisma i przeczytać, co ja tam gadałam.
A co gadałaś?
No, to zależy. Na przykład w 8 klasie było tak, że było dużo rozmowy o tym, kto jest czyim chłopakiem i kiedy pójdziemy na fajkę za garaże gdzieś tam koło szkoły. W liceum było trochę więcej o tym, gdzie pójdziemy po szkole z moimi przyjaciółkami. A na studiach były notatki, ale pomiędzy tymi notatkami no, też nie mogłam nie napisać sobie czegoś. I tam dużo różnych rzeczy pisałam o tym, jak się czuję, o tym, kto mi się podoba, o tym, że jakiś egzamin, o tym, że coś mam przynieść. I ogólnie no już nawet te notatki nie nadają się do tego, żeby dać komuś, żeby się z nich uczył, mimo że to są bardzo dobre notatki, uważam, bo dużo pisałam. Ja po prostu jakby słyszę, to piszę, jak jest wykład, potrafię go, potem można go zrekonstruować troszeczkę. No więc te wszystkie rzeczy, aha, no jeszcze pisałam pamiętnik regularny, na przykład 150 stron o tym, że czuję się nieszczęśliwa i zdradzona. Więc musiałam to przeczytać, musiałam to zobaczyć.
Czyli spotkałaś się ze sobą, taką tą też pokaleczoną i poturbowaną sobą z przeszłości.
Bardzo dużo się ze sobą spotykałam. Przez co, no niestety znowu w tych zeszytach coś napisałam. Nie wiem, czy za 15 lat nie będę musiała tego zamazywać.
Ale to jest, napisałaś to już zamalowując to, co było wcześniej.
Tak.
Napisane, tworząc ten taki specyficzny palimpsest. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale chyba tak, bo to jest... Tak
mówią.
Kolejny, mówią. A wiesz co, tak sobie myślę, że to jest dla mnie ciekawe, bo... nie miałaś takiej myśli w sobie, robiąc to wszystko, że a może za 40 lat ja jednak chciałabym przeczytać siebie kilkunastoletnią?
Zostawiłam sobie parę takich odkrywek w ramce, jak się remontuje coś zabytkowego, to zostawia się taki fragment gdzieś różnych rzeczy. I to, co tam wpisywałam, to też jest troszeczkę tak, że można tam zajrzeć, można, jeżeli się wie, co tam było napisane, czyli ja wiem, to dużo więcej się z tego zapamięta. A trochę też zrymowałam o tym, że mam właśnie 14 lat i nie wiem, zaczynam się interesować chłopakami i co to ze mną robi. Paru rzeczy po prostu jakby nie mogłam zostawić i jednocześnie musiałam coś o tym z powrotem napisać.
A powiedz mi, czy to jest tak, że jak sobie grzebałaś w tej swojej przeszłości, to polubiłaś na nowo tę starą siebie?
Polubiłam, ale też bałam się o siebie, w sensie widzę tę dziewczynę i myślę sobie, po pierwsze, że dużo się dowiedziałam już od tego czasu, te 15-20 lat. Po drugie, że jak ja sobie tak dawałam, jak ja sobie tak pozwalałam robić, na co ja się zgadzałam, jak bardzo mogłam być jakby niepewna, ale wynikało to przede wszystkim z tego, gdzie byliśmy też troszeczkę kilkanaście, kilkadzieści lat temu.
My jako społeczeństwo.
My jako społeczeństwo, no, my jako kobiety i mężczyźni. My jako dzieci i inne dzieci, czy młodzież i inna młodzież. Że troszeczkę to był jednak inny świat, taki bardziej szorstki może bardziej mniej empatyczny.
A czy ten proces zamalowywania był równocześnie procesem przytulania samej siebie?
Był. Aha. Był. No właśnie ta mała to była mała i ja z tą małą dużo gadałam.
A to piękne jest, bo to nie wszyscy tak potrafią pogadać z tą małą, bo z nią można rozmawiać nawet wtedy, czy tym małym, nawet kiedy nie posiada się tych ton zeszytów. I takie mam wrażenie, że to jest w ogóle taki całkiem ważny proces, o którym zapominamy często.
Tak, tak. No bo nie ma też takiego momentu w życiu, tak na dobrą sprawę, jeżeli go sobie samemu nie wywleczysz, nie wywalczysz. Nie ma takiego czegoś, że na przykład robimy sobie teraz bilans 40-latka i, i siadamy i myślimy, co się zmieniło w nas.
Ale są, wiesz, momenty kryzysowe, są momenty, w których tracimy grunt pod nogami, są momenty, w których nie wiemy, czego się złapać. I wtedy właśnie dobrze jest się złapać tego małego w środku, bo on często mówi prawdę, on, ona, takie mam wrażenie. A co tobie to takie bardzo intensywne jednak spotkanie z tą małą dało?
Trochę się zorientowałam, że mając lat 16, ja chciałam prawie tego samego, co teraz. Czyli miłości, przyjaźni, muzyki i podróży. I, że na przykład przez jakiś czas, próbując być dorosłą osobą, ja wypierałam to, czy szukałam sobie jakichś poważniejszych celów, że jakoś... odsuwałam to od siebie, mimo że to było we mnie i nie dało się zanegować. I tak naprawdę wróciłam w pewnym sensie, zrobiłam koło.
Agata Zuja-Błońska jest z nami w porannym programie Radia Kraków Kultura. Wrócimy do tego spotkania już za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Włącz kulturę.
Agata Zuja-Błońska niezmiennie jest z nami, z państwem w porannym programie Radia Kraków Kultura. Poetka przede wszystkim, ale historyczka sztuki także, ale człowiek, który lubi robić rękami, jak to padło tutaj na tak zwanym poza anteniu. Ten organiczny kontakt z materią to jest coś, co cię prowadzi w życiu i w ogóle w pracy twórczej?
To jest coś, co na pewno cały czas mi towarzyszy. To jest coś, co sprawia mi radość i coś, co pomaga mi przetwarzać czy zmieniać otaczającą mnie rzeczywistość tak, żeby do mnie pasowała, bo troszeczkę wydaje mi się, że jakby lepiej się czuję, chociażby jeżeli mam w pokoju dużo roślin i obok tych roślin są jakieś dziwne, znalezione kawałki drewna, z których też coś tam czasem składam jeszcze. Tej formy twórczości jeszcze nie wyniosłam na zewnątrz, ale myślę, że może kiedyś. I bardzo lubię też tkaniny. Tkaniny to zresztą jest nasza rodowa sprawa, bo moja mama szyje bardzo dużo. Moi bracia potrafią szyć, moja siostra też przebiera się w jakieś stroje historyczne i to też jest związane z szyciem tak naprawdę. Więc jak nie robimy w szmatach tak zwanych u nas w rodzinie.
Tak się mówi.
Tak się mówi. To zawsze lubiłam rysować i malować. I lubiłam opowiadać. I lubiłam też meble na przykład przerabiać. I tutaj znowu wraca farba tablicowa. Aha. Bo ona się nadaje do ścian, do mebli, do malowania po zeszytach. I do czego tam jeszcze potrzebujesz, jak chcesz mieć coś, to ogólnie można jej użyć.
A ja mam takie wrażenie, że to jest opowieść, skoro mówisz o opowiadaniu historii, o budowaniu swojego świata po prostu, kreowaniu tej, podporządkowywaniu tej rzeczywistości trochę sobie.
Trochę tak. Trochę, ale to jest takie podporządkowywanie na zasadzie układania rzeczy, które i tak w tej piaskownicy są. No bo tak naprawdę też nie zależy mi na tym, żeby to były rzeczy nowe, nie zależy mi na tym, żeby to były rzeczy specjalnie dla mnie stworzone, bo ja sobie je same mogę przerobić.
Wiesz co, zastanawiam się, wrócę do twoich Zuzinów, przypomnę państwu, że my spotykamy się pod pretekstem trwania tej właśnie wystawy Zuziny, czyli tych zeszytów zapisanych, zakreślonych, przerobionych przez moją dzisiejszą gościnę i wystawionych w Muzeum Komiksu, więc my dzisiaj słowem trochę zapraszamy państwa do tego świata, do tego mikroświata, a państwo będą mogli, mogą państwo pójść do Muzeum Komiksu przy Sarego w Krakowie i zabrać coś dla siebie właśnie z tego bezpośredniego już kontaktu z tym, co jest tam wystawione, z tym, co jest tam pokazane, wynieść swoje refleksje trochę. I dlatego ja chciałbym, żebyśmy trochę wrócili do tego twojego stołu, biurka, nie wiem, podłogi, nie wiem, gdzie to robisz, ale chciałbym zapytać, jak to jest? To znaczy, otwierasz zeszyt i farba sama płynie? Czy to jest przemyślane działanie? Czy to jest artystyczny, twórczy akt strzelisty? Jak to jest z tymi Zuzinami?
Pierwsze kilka zeszytów robiłam tak pojedynczo. I eksperymentowałam, szukałam różnych narzędzi. Przede wszystkim szukałam materiału do malowania, bo już po drugim, trzecim ja je dawałam znajomym na urodziny na przykład. Ich jest łącznie około 60. W Muzeum Komiksu dużo. Jest 50 albo 52. Wcześniej one powstawały i szukając tej formuły, zanim dotarłam do tego, że właśnie na przykład czarna tablicówka, to robiłam to dosyć powoli, kartka po kartce, wymyślając różne formy.
Wycinając,
to jest taki super skalpelek na takiej zielonej podkładce i to jest też bardzo satysfakcjonująca zabawa, bo się właśnie wycina troszeczkę jak okienka w książeczkach dla dzieci.
Tak.
A potem, jak zrobiłam tego chyba, nie wiem, może 2-3 i zaczęłam coś tam przebąkiwać o tym, że chciałabym zrobić to z wszystkimi moimi zeszytami, wiedząc, że ich jest 50 parę, no bo tam ta półka w moim domu jest zasłonięta szmatą i tam się nie zagląda ogólnie. Tam po prostu no, nie wyprowadzałam się przez całe życie, leżało to, zbierało się, dalej się zbiera, no bo ja w dalszym ciągu jestem zeszyciarą, tylko że teraz są tam inne rzeczy niż wcześniej. Więc kiedy odkryłam, że jest farba tablicowa i że są atlasy zwierząt, to zaczęłam malować w trybie 3 zeszyty naraz. Brałam jeden zeszyt, brałam sobie atlas zwierząt, taki stary czechosłowacki z rozkładówkami, z nie wiem, tam 50 żukami na jednej kartce. Wybierałam sobie żuka i malowałam go najpierw na jednym zeszycie, potem na drugim zeszycie na rozkładówce, potem na trzecim. Kiedy mi ten pierwszy wysechł, brałam pierwszy i malowałam następną rzecz.
Ale to powiedz mi, to nie w takim razie już nie szło w taki rodzaj pracy taśmowej?
Oczywiście, że tak.
No to czemu taśmowo?
Bo chciałam to zrobić w całości.
Dla idei.
Dla idei przetworzenia. Dla idei skończenia tego. Dla idei też tego, że powiedziałam, że to zrobię i zrobię.
Czyli konsekwentna jesteś.
Staram się. Plus dlatego, że malowanie takie taśmowe super uczy. Szkoli rękę. Znacznie jakby nie chodziło też o to, żeby to były, każdy obrazek był wycyzelowany, tylko o to, żebym potrafiła szybko zrobić coś ciekawego. Plus samo rysowanie czy malowanie zwierząt na przykład sprawiało, że sobie czytałam notki o nich w tym atlasie albo oglądałam je po prostu, a ja lubię zwierzęta, lubię ptaki i lubię ich nazwy na przykład. Czasami w tych zinach jest tak, że jest na jednej stronie obrazek, a na drugiej stronie wielkimi literami jest nazwa, no bo to jest jakiś tam furczak, gołąbek albo coś w tym rodzaju. No to są po prostu piękne słowa, których się nie używa, bo się nie widuje tych stworzeń zazwyczaj w swoim najbliższym otoczeniu. Bo w zasadzie nie wiadomo, po co w codziennym życiu używać tych słów, a one są takie ładne, mają te wszystkie nasze ogonki, wszystkie nasze szelesty. Nie wiem, czy to jest tak, że kiedyś jak ludzkość nazywała te małe stworzenia, to używała po prostu tych słów takich, jakichś, nie wiem, bliskich, ale trochę śmiesznych, trochę dziwnych.
No taki na przykład chrabąszcz, prawda?
No,
albo skarabeusz też jest taki. Mhm. Mhm. Szeleszczący.
No chrząszcz brzmi w Trzcinie, to są wszystko nasze też takie jakieś lokalne tutaj.
Czyli spotykałaś się z robakami, tworząc zuziny.
Z owadami.
Z owadami, przepraszam. Ja się, boję i owadów, i robaków. Uciekam przed nimi i krzyczę, jak je widzę, więc może to dlatego. Ale wiesz co, to jest w takim razie też opowieść po prostu o takim bliskim kontakcie z swoim warsztatem, nie?
Trochę tak. Ja nigdy nie podjęłam żadnej edukacji artystycznej. Moim największym osiągnięciem było pół roku kursu, gdzie tam rysowałam jakieś akty w szkole rysunku. Bo się zawsze tego bałam, zawsze wydawało mi się, że jako artystka wizualna niekoniecznie mam coś do powiedzenia. Miało to związek też z tym, że dużo czytałam historii sztuki i w końcu poszłam na te studia i wydawało mi się, że no, ci wszyscy ludzie coś mieli do przekazania, coś widzieli, coś odkrywali, a ja po prostu lubię rysować i czy to jest już wystarczające, żeby się zabrać za sztukę? No, ale te 3 lata temu, biorąc moje zeszyty, doszłam do wniosku, że nawet jeżeli to nie jest wystarczające, żeby się zabrać za sztukę i uważać się za artystkę wizualną, to przecież ja biorę tylko jakieś stare zeszyty.
No właśnie. I to też sprawia, że nie boisz się, że się potkniesz na przykład, nie? Bo to jest taka sytuacja, ja sam to znam ze swojego warsztatu, że czasem pojawia się taka blokada. Blokada związana z potrzebą uzyskanie perfekcyjnej kreski, a jak się bierze zarysowany już arkusz papieru, to wtedy człowiekowi nie żal. To wtedy się po prostu działa i wtedy ręka sama prowadzi, i wtedy ręka jest wyluzowana i wtedy ręka jest w stanie, skoro możemy w tej audycji posługiwać się dużymi kategoriami, to jest ona w stanie zbliżyć się do jakiejś prawdy gestu po prostu, nie?
Otóż to, no, plus zabawa, bo nikt mi tego nie kazał robić.
Homo ludens.
A godziny spędziłam na tym. To było tak, że wracałam z pracy od listopada do marca mniej więcej co roku. Wracałam z pracy, robiłam sobie coś do jedzonka, coś do pićka. Siadałam, puszczałam sobie coś na słuchawkach i do pierwszej w nocy po prostu jechałam obrazki.
Jechałaś obrazki. To ładne jest takie jechanie. Wiesz co, ja tak sobie myślę, że to jest, wiesz, też taka potrzeba po prostu, no nie wiem, pozostawienia sobie jakiejś przestrzeni właśnie pod to, żeby się dobrze bawić. A to jest w ogóle bardzo ważne, bo to kolejny raz, już ja nie zliczę który, w tym programie dochodzę do takiego wniosku, że to, co w jakiś sposób przekonujące, co przekonuje mnie jako odbiorcę, bo też tym się zawsze kieruję w tych opowieściach tutaj na antenie, to że to swoje źródło ma we frajdzie właśnie, nie? I to ty potwierdzasz to.
Absolutnie potwierdzam. We frajdzie, w takim trochę jak sport w zasadzie, no bo panowanie nad ręką, panowanie nad tym, żeby to się nie rozmazało, albo panowanie nad okiem. Czy jestem w stanie skoordynować rękę, oko, żeby przenieść ten kształt. Albo myślenie o ciele, no bo też dużo tam jest takich tańczących postaci i rysowałam sobie je po to, żeby opanować skróty perspektywiczne, czy gesty, czy jakąś obserwację człowieka. Chociaż robiłam to z wyobraźni. To też było takie ćwiczenie, czy potrafię sobie z głowy wymyślić, jak ta ręka powinna się poruszać.
To jest piękna opowieść. Ja często państwu mówię o tym, że jeśli gdzieś poszukiwać prawdy, to w szkicownikach. I zawsze ubolewam nad tym, że kiedy prezentowane są duże wystawy monograficzne, to tak niewiele tam jest szkiców. Tak niewiele tam jest tych miejsc, w których może dojść do jakiejś pomyłki, w których może dojść do jakiejś niezręczności. A to jest to, co jest mięsem, bo to z tego potem wyrastają idealne studia, chociażby.
No tutaj, ponieważ już jestem trochę spóźniona do mojej pracy w Muzeum Narodowym w Krakowie, to czuję się w obowiązku jakby przekazać, że dużo szkicowników jednak się digitalizuje i są dostępne cyfrowo. Jest sporo fantastycznych rysunków po na przykład Oldze Boznańskiej. Nie wiem, czy wiesz, że ona samochód kiedyś narysowała?
Nie.
Tak
nie wiem
było.
Tego.
To się wydaje
ale
trochę abstrakcyjne.
Można to zobaczyć u was w zbiorach jakichś cyfrowych w Muzeum Narodowym w Krakowie?
Zbiory.mnk.pl. Nie wiem, czy wszystkie są ustawione publicznie, ale myślę, że tam dużo się da znaleźć rzeczy. Na przykład szkicowniki Jana Stanisławskiego, który też fantastyczne rzeczy. On ludzi rysował czasem. Mm. Wyobraź sobie. Chociaż nie widać tego na tych jego obrazkach. I jest też Boznańska, jest Wyspiański. To są bardzo ciekawe rzeczy. Ja je czasem bardziej lubię niż te ich flagowe dzieła.
No właśnie,
dzieła.
To jest to, o czym ja mówię. Proszę to sprawdzić w takim razie. A my wrócimy do państwa już za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Włącz kulturę.
Na to trochę zdradzimy radiowej kuchni, bo moja gościni, Agata Zuja-Błońska, otworzyła jeden ze swoich zeszytów, ale nie zapisanych powtórnie, tylko na razie po raz pierwszy. I to jest wszystko takie równiutkie, niesamowicie.
Tak, ja piszę drukowanymi literami od ściany do ściany kartki, ale w treści tych tekstów przede wszystkim są rymy. I ma to związek z tym, że tak... Jak zaczęłam pisać ostatnio, tak samo jak w Księżycu Grzybiarek, dosyć dużo mi się zdarza rymować. I to są teksty, część z tych tekstów jest też w tych zinach i one w ten sam sposób były prowadzone. One są improwizowane w tym sensie, że mam jakieś tam bazowe frazy, a cała reszta jest prowadzona po prostu tak jak leci.
Czyli nawijasz na wolno tylko na papierze?
Tak. Na żywo nie umiem.
Jesteś raperką?
Szepczącą raperką. Tak? Księżyc Grzybiarek miał się nazywać Rapsy Szeptem. Ale nie umiem tego wydobyć z siebie wokalnie. To w ogóle jest tak, że ze wszystkich moich zmysłów najbardziej głos jeszcze mam do uwolnienia. Tak na poważnie. Potrafię śpiewać, ale tylko jak jest dużo ludzi przy ognisku.
A sama pod prysznicem?
Pod prysznicem nie, pod prysznicem, ale wymyślam. Wymyślam, tylko po prostu jakby nie przechodzę tej bariery dźwięku, nie? Tego nie...
No to może nie wszystkie bariery trzeba przechodzić, chyba żebyś bardzo chciała, to będziemy trzymać kciuki wtedy.
Wszystko jest do testowania.
Ja tylko powiem, bo wspomniałaś o Księżycu Grzybiarek, to jest ten tomik, który ja trzymam w ręku i którym poniekąd trochę cię przedstawiłem. Tam są też piękne zdjęcia Katarzyny Norki Niedźwieckiej w środku. I to jest piękna rzecz, to tylko państwu powiem, to też, jeśli dobrze pamiętam, Krakowska Książka Miesiąca i jeszcze jedna nagroda, prawda? Dolnośląska, tak?
Nie, nagroda znaczenia, którą dostałam, ona została częściowo ufundowana przez gminę Wołomin. I to w ogóle przepiękna nagroda była, bo nie wiem, czy to do nas dociera tutaj, do Małopolski, ale jest gmina pod Warszawą, która robi festiwal o jednej książce. W zeszłym roku
to była twoja książka.
Grzybiarek, tak.
Piękne. I przepraszam, że ja formalnie nie przygotowałem sobie rozpiski, ale nie przygotowałem. Natomiast polecam państwu tę rzecz, bo to jest taki bardzo organiczny tomik. Zresztą on jest właśnie, rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, że on jest taki, że się dobrze układa w ręce też, nie tylko w głowie. Chciałbym wrócić do tych zinów, bo to nie jest zin w zasadzie, to jest jeden z twoich zeszytów, bo to jest znowu powrót do tej myśli, która mówi, że żeby oddychać, to trzeba tworzyć w twoim życiu. Tak jest chyba.
Nie próbowałam oddychać bez tworzenia. Może się da.
Słuchaj, to jest w takim razie wszystko do sprawdzenia. Chciałbym ci zadać pytanie z innego miejsca jeszcze. Ja tylko powiem, że ja sprawdziłem w międzyczasie te zbiory mnk.pl i tam naprawdę jest sporo dobra. Jak mówiliśmy o tych szkicownikach, to tam państwo naprawdę wiele znajdą i proszę mieć to na uwadze. Ale chciałbym zapytać cię o ten mariaż jeszcze, a mianowicie o to, bo to jest tak, że ty żyjesz sztuką po prostu na pełen etat, zarówno od tej strony teoretycznej, jak i od tej strony praktycznej. Co ona ci dała w życiu, ta sztuka? To jest banalne pytanie, ja wiem o tym.
No, banalne pytania są najtrudniejsze, wiadomo.
Ja wiem. Dlatego je zadaję.
Oj, panie z radia. Pan mi teraz takie trudne pytanie zadał. Co mi dała sztuka? Trochę towarzystwa. Aha. Takiego jakby bycia z różnymi spojrzeniami, bycia z różnymi myślami i trochę takich crushów moich. Jak na przykład Stasio Wyspiański, to jest w ogóle dziwne, nie? Niby taki znany artysta i uznany i w zasadzie też troszeczkę traktowany jak powietrze, no bo przecież wszyscy wiedzą, że Wyspiański to tak. Ten, ale ja mam z nim coś więcej. To
jesteście jest jakieś, na ty?
Jesteśmy na ty. Mm. Jesteśmy na ty, czasem jesteśmy nawet mniej grzecznie albo bardziej grzecznie, ale przede wszystkim jakby jego lubię też za te multidyscyplinarność, za to, że on też lubił sobie urządzać świat tak, jak mu się podobało i chciał, żeby jego otoczenie wyglądało w całości Wyspiańskim trochę. Te jego niebieskie ściany, aha, te jego widoki z okna, to też, że mamy...
To jego buńczuczność.
To jego pisanie. To, że teatr też sobie chciał zrobić, to, że chciał...
Wawel sobie chciał zrobić.
No dokładnie.
Czyli kraszujesz z trupami ogólnie, dzięki sztuce.
Tak, trochę tak, no. Trochę tak. A tak, to jest też dosyć ciekawe, bo w sztuce właśnie lubię takich czasami trudnych facetów, a w życiu wolę w sumie takie dosyć proste i sympatyczne dziewczyny. I nie wiem, o co chodzi, ale... To...
Może o to, że po prostu ci faceci no nie żyją już i tak naprawdę to, co oni są, to jest wytwór twojej wyobraźni, więc siłą rzeczy musisz ich lubić. Albo nie lubić, ale w taki sposób, który jest dla ciebie bezpieczny, nie?
No, poza tym lubię też tych wszystkich... Ja lubię ten motyw, który też jest u Stacha właśnie, czyli motyw kopca u nas Kościuszki. Ale ogólnie motyw wracania do jakiegoś widoku, do czegoś, co się zna i spoglądania na to na nowo, szukania jakiegoś nowego spojrzenia, jakby
no bo trochę to
badania
robisz.
Trochę takiego,
dzisiaj
nie?
Też o tym rozmawialiśmy, nie? O wracaniu na nowo. Ja tylko dodam, żeby to państwu nie umknęło, że my spotykamy się z Agatą przy okazji Zinów, czyli wystawy w Muzeum Komiksu, w ramach której, czy też w ramach pracy nad rzeczami, które tam się pokazuje, właśnie to robiła. Wracała tam, gdzie była już i to przetwarzała. Czyli sztuka jest ci po to, żeby się spotykać. To ładne nawet.
Sztuka jest jakąś formą życia, jest formą aktywności, jest blisko tych innych form, jak na przykład ćwiczenia, czy
często blisko i do ćwiczeń. Saunowanie.
Są to różne też formy, które dają coś ciału, dają coś organizmowi, bo się przeżywa. Nawet jeżeli to jest ból w plecach, bo się zwiedza wystawę, to jest zawsze jakaś taka aktywność, takie... jakby pole do funkcjonowania, w którym można sobie przebywać, jakoś przetwarzać na swoje potrzeby.
Ładnie. Dzięki, że wypełniłaś treścią to pytanie o to, co daje sztuka. Bo ja mam takie wrażenie, że często w tekstach kuratorskich, w jakichś informacjach prasowych, to strasznie się spłyca i to sprawia, że ostatecznie przestaje się to traktować poważnie, przestaje się temu wierzyć, a mam takie wrażenie, że opowieści gdzieś tam z głębi, one właśnie są zapraszające. I to o to zaproszenie chodzi. Nie tylko do oglądania Zuzinów, ale też wielu innych rzeczy. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Dzięki wielkie.
Agata Zoo-Jabłońska. Jeszcze raz ten tomik, tutaj mam go. Dostałem go jakiś czas temu, Księżyc Grzybiarek. Też niech z państwem zostanie. My państwa zostawiamy. Ja jeszcze do państwa tutaj za chwilę wrócę. Za 15 minut będzie godzina 9.
Radio Kraków Kultura. Włącz kulturę.